Tytuł dzisiejszego kazania to Ufaj Panu. Już na samym wstępie brat Grzegorz przeczytał tekst z Psalmu 37 i 5 werset. Pamiętacie, co było przeczytane? Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Żyjemy w świecie, w którym grzech wywarł swoje piętno na całym Bożym stworzeniu. Gdy rozejrzymy się wokół siebie, to zauważymy, że większość ludzi czymś się zamartwia. Niektórzy robią to od czasu do czasu, gdy w ich życiu dzieje się coś trudnego, a inni martwią się na okrągło, widząc wszystko wokół siebie w czarnych barwach. Żyją także wokół nas ludzie, którzy martwią się nawet wtedy, gdy w ich życiu wszystko jest w idealnym porządku, bowiem boją się, że coś w im ziemskim bytowaniu mogłoby się popsuć. Bez względu na to, do której grupy należy człowiek zamartwiający się, to snucie czarnych scenariuszy sporo go kosztuje. Czy tego chcemy, czy nie, zamartwiając się, płacimy pewną cenę, a są nią skutki fizyczne. W organizmie uwalniane są hormony stresu, które zakłócają sen, trawienie oraz osłabiają układ odpornościowy. W głowie kłębią się niespokojne myśli, które odbierają radość z życia i powodują, że człowiek jest cały czas w podłym, wisielczym nastroju. Do tego dochodzi koszmar nocnych kłopotów z naśnięciem, a podczas dnia ponoszenie skutków niewyspania. Zamartwianie się powoduje w mózgu błędne koło toksycznych myśli, przez które człowiek doświadcza psychicznego paraliżu. Skutkiem tego nie jest w stanie w sposób mądry, konstruktywnie rozwiązywać narastające problemy. To wszystko sprawia, że żyje w ciągłym stresie i nie może skoncentrować się na wykonywanej pracy, co jest powodem dalszych frustracji w jego życiu. Drażnią go kontakty z ludźmi, chyba że ktoś z jego otoczenia staje się wdzięcznym słuchaczem i daje mu szansę rozmowy o jego problemach. Zamartwianie się to nawyk. Takie samo przyzwyczajenie jak obgryzanie paznokci czy sięganie po papierosa. Ludzie robią to automatycznie. Czasem, żeby przestać, wystarczy po prostu to zauważyć i powiedzieć sobie: aha, znowu się martwię, znowu to robię. I przypomnieć sobie o kochającym nas Bogu, który zapewnia nas w Księdze Izajasza w 41 rozdziale i 10 wersecie. Nie bój się, bom ja z tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Odpowiedzmy teraz sobie, co to jest zaufanie. Zaufanie, jakim obdarzamy kogoś, jest to przekonanie, wiedza lub wiara w to, że druga strona jest uczciwa wobec nas w swoich zamiarach i działaniach i że te jej działania w określonym czasie okażą się zgodne z naszymi życzeniami. Jeśli takiej pewności nie mamy, to w takim przypadku zaufaniu towarzyszy nadzieja, że stanie się wszystko tak, jak ktoś nam obiecał, że jest prawdomówny i że zrobi wszystko, by nas nie zawieść. Gdy obiektem zaufania jest Bóg, to możemy mieć pewność, że nas nie zawiedzie i że wypełni wszystko, co obiecuje, bo jest prawdomówny i szczery w przekazie. Ale czy można zaufać komuś, jeśli się go nie zna? Czy można mu powierzyć coś cennego? Wiecie, że zanim pracodawca zatrudni w swojej firmie osobę na stałe, powierzy mu większą odpowiedzialność, to najpierw musi go poznać. Dlatego zwykle pracownicy są zatrudniani najpierw na okres próbny. Nie mamy chyba wątpliwości, twierdząc, że Bóg zna nas doskonale. Ale każdy z nas musi zadać sobie pytanie, czy ja znam Boga? Czasami jesteśmy podejrzliwi w stosunku do Niego, a dzieje się to wtedy, gdy coś nie układa się po naszej myśli lub gdy patrzymy na Niego jedynie przez pryzmat naszego doświadczenia. Nie powinniśmy nabierać dystansu do Boga, bowiem przez wiarę możemy całkowicie na Nim polegać. Ta nasza wiara winna opierać się nie na tym, co widzimy, co jest przed naszymi oczyma, lecz na Słowie Bożym, które jest prawdą. Ono nigdy nie zawodzi. Żeby bezgranicznie polegać na Panu, należy Go poznawać, przebywając w Jego towarzystwie non-stop. Skoro Słowo Boże zachęca nas do nieustannej modlitwy, to znaczy, że nasze życie winno być modlitwą. Bóg dał nam swego Ducha, a przez to władzę nad myślami, byśmy poddawali je pod panowanie Chrystusa. W jaki sposób winniśmy to praktykować? Po pierwsze, powinniśmy być w nieustannej łączności z Bogiem. Z Nim winniśmy poczynać wszystkie nasze sprawy, a Boże standardy powinny być dla nas wyznacznikiem naszego postępowania. Zaufaniem możemy nazwać pewność, że dany ktoś zachowa się tak, a nie inaczej. Na przykład, gdy jadę z moim synem samochodem, to ufam mu, bo jest dobrym kierowcą. Jeździłem już z nim wiele razy i widziałem go wiele razy w akcji. Za każdym razem, gdy wsiadam do auta, obdarzam go zaufaniem, a tym samym powierzam mu swoje życie. Tak samo tym zaufaniem obdarzamy innych kierowców, pilotów, kapitanów, lekarzy. Ufamy, że nasz kolega nie zdradzi naszych tajemnic przed kimś innym. Ufamy naszym zwierzchnikom, że wiedzą, co robią i że firma będzie pod ich kierownictwem dobrze prosperowała. Można by tak wymieniać setki przykładów na to, co nazywamy zaufaniem. Bez niego ludzie żyliby w ciągłym strachu, lęku i niepewności. W życiu zdarzają się sytuacje, że tracimy do kogoś zaufanie, zwłaszcza wtedy, gdy ktoś nas zdradził, zranił, oszukał, bądź też nie wywiązał się z powierzonych zobowiązań. Przychodzi wtedy rozczarowanie i ból. Ale jak zapewne się domyślacie, nie o takim zaufaniu chcę mówić. Myślę, że zaufanie do człowieka różni się od zaufania do Boga tym, że On zapewnia nas, że na Nim nie można się zawieść. Z pewnością wszyscy znamy piąty werset z Psalmu 37. To jest to, co czytałem na początku. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Są to słowa zachęty dla każdego z nas. W uzupełnieniu w liście apostoła Pawła do Rzymian czytamy, a nadzieja zawieść nie może. Przekonał się o tym i przekonał nas o tym Abraham. Bóg kazał mu porzucić wszystko, ruszyć w nieznane. Kazał mu złożyć w ofierze swojego syna, wystawiając go tym samym na próbę. Obiecał mu wiele rzeczy, między innymi to, że będzie ojcem wielu pokoleń. Abraham mógł przecież powiedzieć, ja tam wolę zostać w moim Ur. Co będę się włóczył po pustyni w skwarze wśród tylu niebezpieczeństw? Przecież nawet nie wiem, dokąd idę. A co do dzieci? Moja żona przez tyle lat była bezpłodna. Toż to niemożliwe, aby urodziła mi syna, mając tyle lat. Przecież to już jest staruszka. Ten patriarcha jednak słuchał głosu Boga i brał na serio to, co on mówił. Można powiedzieć z pełnym przekonaniem, że Abraham bezgranicznie ufał Bogu. Znamy życiorys tego człowieka. Słowo Boże wypełniło się w jego życiu w 100% zgodnie z zapowiedziami Pana. Do dziś Abraham jest nazwany ojcem wszystkich wierzących. A teraz o nas. Czy ty i ja, czyli ludzie żyjący w XXI wieku, mamy takie samo zaufanie do Boga, jak miał Abraham? Ciekawie brzmi tekst z przypowieści Salomona 3:5. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Słuchajcie, to mocne słowa. Słowa, które mogą bulwersować co niektórych. Jakże często słyszy się ludzi mówiących, ja tam wiem swoje, mam swój rozum i nikt mnie nie będzie pouczał. A tu Słowo Boże każe nam myśleć inaczej. Mówi, nie polegaj na własnym rozumie. To na czym mam w końcu polegać? Przecież nie jestem głupcem. Jeżeli mamy w życiu tego typu dylematy, to posłuchajmy Bożej rady zawartej w Ewangelii Jana 17:17 i skupmy się na zawartych tam słowach. Jest tam napisane w ten sposób. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. My, grzeszni ludzie, możemy w swoich sądach się mylić, ale z pewnością nie myli się nasz Bóg. Prorok Boży Izajasz w swoim 8 rozdziale i 20 wersecie pisze, cytuję według Biblii Tysiąclecia, bo to wam lepiej to pasuje do tego przekazu dzisiejszego mojego. Do objawienia i do świadectwa. Jeśli nie będą mówić zgodnie z tym słowem, to nie ma dla nich jutrzenki. Według starego przekładu Biblii Gdańskiej brzmi to następująco. Do zakonu raczej i do świadectwa, a jeśli nie chcą, niechże mówią według słowa tego, w którym nie masz żadnej zorzy. Bożym objawieniem jest Jego słowo. A czym są świadectwa? Niech na to odpowie nam właśnie Słowo Boże. Nie wymyślajmy tego sami. Przeczytajmy ostatnią część tekstu z objawienia świętego Jana 19:10. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. To chyba jest w sposób jasny napisane i nie wymaga dodatkowego komentowania. Tylko trzeba wprowadzić w życie. Gdy czytamy Biblię, to możemy spotkać tam różnych ludzi, którzy bezgranicznie zaufali Bogu, mimo że tak na zdrowy rozum w oczach ludzi, którzy na nich z boku patrzyli, postępowali wbrew logice. Przypatrzmy się Noemu. Deszcz nigdy nie padał na ziemię, a on budował arkę. Noe wierzył temu, co mówił do niego Bóg i był posłuszny jego słowom. Przez 120 lat spotykał się z szyderstwami ludzi, którzy naśmiewali się z niego, ale cierpliwie robił swoje, bo wiedział, komu uwierzył. Tu aż prosi się, by przytoczyć polskie przysłowie. Ten się śmieje, kto się śmieje? Ostatni. Choć Noemu po tym, co zobaczył po wyjściu z arki, z pewnością nie było do śmiechu. Rozważmy wspólnie przypadek Hioba. Wytrwał w próbie, w doświadczeniu z Bogiem i Bóg mu pobłogosławił. Wydaje mi się, że Hiob miał rozsądne, uzasadnione podstawy do skargi. To, co go spotkało, musiało budzić grozę i wpędzało go w depresję. Przecież stracił swoją rodzinę, swoją fortunę, swoje bydło. Na dodatek, jakby nieszczęść było za mało, zachorował i to zachorował bardzo poważnie. To wygląda na jakąś niesprawiedliwość, nieprawdaż? Ale tu tak naprawdę nie chodzi o sprawiedliwość. Tu chodzi o bezgraniczne zaufanie Bogu w mroku i ciemności. Chodzi to o rozwijanie charakteru, niezależnie od okoliczności. Jest to uczenie się, aby oczekiwać na Boga, niezależnie od tego, jak długo to trwa lub jak jest ciężkie. Chodzi o uczenie się odpoczywania w Bogu w sposób całkowity i kompletny. Chodzi o uczenie się życia ponad zniechęceniem i rozczarowaniem. Dlaczego? Ponieważ są to niezbędne kroki we wzroście, które jeżeli wiernie przejdziemy, zbudują głębiej naszą więź z Bogiem i umocnią nasze zaufanie do Niego. Tak, Hiob przeszedł przez straszny kryzys w swoim życiu. Kryzys, którego nikt nie mógł zrozumieć. Takie problemy możemy mieć i my w życiu. Tak samo ty i ja możemy zmagać się ze sobą w niezrozumieniu tego, co przychodzi nam przeżywać. Zwróćmy jednak uwagę na to, że jego przejścia sprowokowały go do tego, by poznał Boga w dogłębny, zdumiewający sposób. Nasze problemy, czyli jak to woli krzyże, mogą zrobić to samo dla nas. Niektórzy nazywają je swoistym chrztem cierpienia. Muszę przyznać, że brzmi to przerażająco, zwłaszcza gdy dotyczy nas osobiście. Tak więc za każdym razem, kiedy w twoim umyśle pojawia się Panie, dlaczego? To zatrzymaj się i powiedz, nieważne Panie, nie musisz mi wyjaśniać. Nie wyjaśniłeś tego Dawidowi, Józefowi czy Jobowi, tak więc i mnie nie musisz tego wyjaśniać. Tak, to prawda, cierpię teraz, ale wiem, że ty jesteś dobry. Chcę zrozumieć, ale jeżeli wybierzesz, aby mi tego wszystkiego nie wyjaśnić, to ja tak czy owak kładę moje zaufanie w Tobie. My naprawdę nie musimy wszystkiego zrozumieć. Przecież jest napisane w księdze Hioba 9:10, jego drogi są niezbadane. Jego myśli to nie myśli nasze. Jego drogi przewyższają nasze drogi, mówi prorok Izajasz w 55 rozdziale. 8:9. Tak więc niech nasze zaufanie w Bogu może nam, tak więc niech nasze zaufanie w Bogu pomoże nam przepłynąć przez wszystkie mylące morza naszego życia. Diabeł będzie chciał wepchnąć nas w mieliznę rozpaczy, w narzekanie, w to, byśmy na Boga machnęli ręką, byśmy odeszli od zboru, utopili nasze frustracje w używkach, fałszywej rozrywce. Ale bądźmy silni w Panu, nie poddawajmy się. Jest recepta na lepsze życie wiary. Po pierwsze, musimy bezgranicznie i całkowicie zaufać Bogu i poddać Mu samych siebie. Podążać tylko za Nim i pozwolić, by Jego charakter został w nas zaszczepiony dzięki Jego łasce. Standardem naszego życia powinna być zasada, by nigdy nie oddawać złem lub niesprawiedliwością za zło, jakie otrzymujemy od innych ludzi, i dać dowód na to, że w pełni polegamy na boskim prowadzeniu. Po drugie, musimy zdać sobie sprawę, że Bóg ma zamiar być z nami, skupiając swój wzrok na nas i szepcząc właściwe rzeczy do każdego z nas. Musimy ćwiczyć wiarę. Wiarę, że Bóg jest z nami, aby pomagać nam w podejmowaniu właściwych decyzji na każdym kroku naszej ziemskiej wędrówki. Oznacza to, że pokazujemy charakter Jezusa w naszym życiu podczas próby, a nie tylko wtedy, kiedy jest nam łatwo, bo akurat wtedy nie przechodzimy przez doświadczenia. Po trzecie, musimy wytrwać w każdej sytuacji i ustabilizować wszystko, co tylko jest możliwe, zgodnie z biblijnymi zasadami. Po czwarte, musimy żyć zgodnie z Bożym planem dla naszego życia, pomimo dylematów, w jakich się znajdujemy. Musimy starać się żyć jak najlepiej każdego dnia i wykonywać naszą pracę z zaangażowaniem. Musimy poddać wszystkie nasze drogi Bogu. Każdą myśl, każde słowo, każdy czyn musi być zgodny z Jego sugestiami. Następnie, tak jak wymienieni wyżej mężowie, Abraham, Job, Józef, Dawid, Daniel, trzej młodzieńcy, bądźmy niezłomni i oglądajmy nasze wybawienie dokonywane przez Pana. Nie narzekajmy też, ani nie smućmy się, bowiem nasz Bóg jest większy niż nasze problemy. Popatrzcie na inną historię ze Starego Testamentu. Goliat. To był ktoś. Ktoś, kto musiał budzić respekt w oczach wszystkich ludzi, którzy przeżyli z nim spotkanie. Cała armia izraelska wraz z królem Saulem bała się go. Nikt nie chciał w walce stawić mu czoła. Nikt nie chciał z nim harcować. Ale był ktoś, kto ufał Bogu, bo znał Boga i wiedział, że jego Bóg jest Bogiem wszechmocnym. Bez zbroi, z procą i pięcioma kamieniami stanął naprzeciwko olbrzyma i powiedział znamienne słowa. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Przeczytałem to z 1 Samuelowej 17:45-46. Czy Dawid blefował? Czy też jego wiara i zaufanie do Boga były oparte na stałej więzi z Wszechmogącym? Czy Dawid był pewien, że Bóg da mu zwycięstwo? Myślę, że był zdecydowany na każdą ewentualność. Ale ufał Bogu, bo wiedział, komu uwierzył. Ten Dawid został namaszczony, aby zostać następcą Saula. Miał być królem w Izraelu, a jednak przez lata polowano na niego jak na dzikie zwierzę. Został zmuszony, aby żyć w odosobnieniu i ukryciu. Jednak on zawsze ufał Bogu. Nie rozumiał swojej sytuacji, ale ufał. Wiedział, że Bóg go nie opuści i ta wiara pozwoliła mu przetrwać to, co najgorsze i ustabilizować wszystko wokół. Spójrzmy na biblijnego Józefa. Sprzedany przez swoich braci do niewoli, wierny sługa Potyfara, niesłusznie oskarżony przez jego żonę, siedział w więzieniu, a jednak nie załamał się, bo ufał Najwyższemu. Nie tylko mu ufał, pomimo trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł, ale nadal żył zgodnie z Bożym planem, jaki potężny Jahwe miał dla jego życia. Józef starał się wykonywać dobrze swoje obowiązki, a to, co robił, wykonywał najlepiej, jakby czynił to dla Boga, a nie dla ludzi. Wciąż powierzał wszystkie swoje drogi Bogu i zawsze szukał wskazówek Bożego prowadzenia, oddając się w opiekę Najwyższemu. Stosował Boże zasady w życiu, które mimo trudnych warunków, w jakich się znalazł, zapewniały mu bezpieczeństwo, wskazując na rozwiązania problemów według Bożych standardów. Przypatrzmy się trzem młodzieńcom, którzy byli na dworze Nabukadnezara w Babilonie. Co powiedzieli ci młodzi ludzie, gdy mieli być wrzuceni do pieca na spalenie? Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Czytamy o tym w trzecim rozdziale Daniela 17-18. O nich można byłoby powiedzieć, że byli desperatami. Ale zwróćcie uwagę na to, że Bóg był w ich życiu tak ważną osobą, że byli gotowi nawet ponieść śmierć, byle nie złamać Bożych przykazań. Nie pozwolili sobie wydrzeć Boga z serca. Po prostu ufali Bogu. Ich przyjaciel Daniel znalazł się w lwiej jamie tylko dlatego, że uważał Boga za najważniejszą osobę w swoim życiu. Daniel darzył pełnym zaufaniem Boga i był niezłomnym w wierności Najwyższemu. Przeżywał od najmłodszych lat różne doświadczenia z Bogiem, które zahartowały go w przeświadczeniu, że warto Bogu służyć, bo On nie zawodzi. Już tu, po przybyciu do Babilonu, widać było jego zaufanie do Boga i jego słowa, czego dał wyraz tym, że nie chciał wraz ze swymi kolegami jeść nic nieczystego, ani nie chciał pić wina z królewskiego stołu. Bóg tę wierność jemu i jego towarzyszom wynagrodził. Jest to wielką lekcją dla każdego z nas. Słuchajcie, warto ufać Bogu. Warto być Mu wiernym. On nie zawodzi. Może zawieść nas przyjaciel, członek rodziny, członek zboru, ale Bóg nie zawodzi. Prawdą jest, że w historii byli męczennicy, tacy jak na przykład apostołowie Jakub, Piotr, Paweł, którzy oddali swoje życie za Bożą sprawę. Ale o takich jest napisane w Apokalipsie 20 rozdziale i 4 wersecie. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. Oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Cóż za wspaniała perspektywa. Panowanie wespół z Chrystusem. Świat, w którym żyjemy, to dla ludzi wierzących tylko przejściówka do czegoś wspanialszego. Nasze modlitwy, przyjdź Panie Jezu rychło i zabierz nas do siebie, do swego królestwa, dochodzą do uszu Pana zastępów. Przeczytajmy 2 Piotra 3,9. Jest tam napisane, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Jakiegoż mamy wspaniałego Boga. On myśli nie tylko o mnie, o tobie, ale też i o innych, których tutaj z nami nawet nie ma dzisiaj na tym zebraniu. Daje dobre myśli, byśmy szli do ludzi i zapraszali ich na spotkania ewangelizacyjne, na nabożeństwa, byśmy opowiadali dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie. O tym Jezusie, któremu możemy w 100% zaufać. On nas nie zawiedzie. On przyjdzie po ciebie, po mnie, by zabrać nas do swego królestwa. O zaufaniu do Boga znaleźć można w Biblii dużo tekstów. Każdy z nich, podkreślając inny aspekt życia, mówi o tym, że warto ufać Wszechmocnemu, bo wnosi to jakieś dobro, jakąś nową jakość w życie ludzi. W księdze proroka Ozeasza, 12 rozdziale i 7 wersecie, jest zawarte wezwanie do każdego człowieka. Lecz ty nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa, i zawsze ufaj swojemu Bogu. Nawrócenie, miłość, przestrzeganie prawa i ufność Bogu to podstawowe elementy życia prawdziwego chrześcijanina. Popatrzcie, jak ważne jest okazywanie Bogu zaufania. Żaden z wymienionych elementów nie może istnieć w oderwaniu od pozostałych, bo inaczej życie chrześcijanina będzie jedynie udawaniem, że jest się człowiekiem nawróconym. Są takie teksty w Biblii, z których możemy dowiedzieć się na przykład, jaka jest recepta na to, by być szczęśliwym. Otwórzcie przypowieści Salomona 16:20. Tam jest ciekawa myśl. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście. A kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Ludzie czasami szukają szczęścia nie tam, gdzie trzeba. Zwróćcie uwagę na ścisły związek między zważaniem na Słowo Boże i zaufaniem do tego, co ten Bóg mówi. Właśnie to zaufanie do Bożego Słowa niesie ze sobą szczęście. Prorok Izajasz w swojej księdze napisał w 26 rozdziale i 3 wersecie: temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo tobie zaufał. Proszę zauważyć, że w stanie pełnego, stałego zaufania wierzącego człowieka do Boga można doświadczyć tego, czego każdy człowiek pragnie na co dzień, czyli pokoju. Powiedzcie mi, któż z nas nie chciałby mieć wewnętrznego pokoju? Jezus mówi: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie taki, jaki świat daje, ja wam daję, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Jan 14:27. A w 26 rozdziale i 4 wersecie zawarta jest zachęta dla nas. Ufajcie, to oczywiście w Ewangelii Jana, ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. Na skalę zbawienia naszego, czyli na Jezusie, mamy budować gmach naszej wiary. Jeśli nie budujemy na skalę, to budujemy na piasku, z pełnymi konsekwencjami tego nierozumnego pomysłu opisanymi w Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale i 24 wersecie. Nasze zaufanie do Boga nie może być tylko doraźne, trwające tylko w jakimś określonym potrzebą czasie. Mamy mu ufać po wsze czasy, czyli mamy darzyć go permanentnym zaufaniem. Nigdy na nim nie zawiedziemy się, bo on nas kocha tak, jak nikt poza nim nie potrafi. Oddał wszak za każdego z nas swoje życie na Golgocie. Czy przypominacie sobie, że w Biblii jest napisane, że Bóg zna nawet liczbę włosów na naszej głowie? Taki jest nasz niebiański Ojciec. Jemu z całą pewnością możemy zaufać. W Psalmie 115:11 wersecie według przekładu Biblii Tysiąclecia jest napisane: bojący się Pana pokładają ufność w Panu, on ich pomocą i tarczą. Słuchajcie, możemy mieć w naszym życiu pomocnika i obrońcę. I to jakiego? Jest nim sam Bóg. Tak, jesteśmy prominentnymi ludźmi, bo jesteśmy królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Zapewnia nas o tym przecież apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, 2 rozdziale i 9 wersecie. Do tego można dodać słowa, które wypowiedział Mojżesz do Jozuego. Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie cię i nie opuści cię. Nie bój się więc i nie trwóż się. 5 Mojżeszowa 31:6. Zapamiętajcie ten tekst, bo ten tekst może dotyczyć każdego z was. I mnie również. Popatrzcie na pewność, z jaką Mojżesz wypowiedział te słowa. Czy takim słowom, takim zapewnieniom mógł Jozue nie ufać? Czy w końcu Pan zawiódł Jozuego? Czy Mojżesz wyrzekł te słowa zapewnień jako pewnik, czy jako pobożne życzenie? O nie, Bóg jest wierny i realizuje prośby swego ludu, jeżeli wie, że to, o co proszą, ma sens i przyniesie określony dobry skutek. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. To przecież słowa Pisma Świętego zawarte w pierwszym liście Jana 5:14. Współczesny świat, w którym przyszło nam żyć, skłania nas do wiary w okoliczności, sukcesy, talenty i ludzkie opinie. Lecz Bóg powołał nas, aby wznieść się ponad to, co jest na świecie i w pełni zaufać Jemu, przyjmując z wiarą to, co obiecał w swoim słowie. Taki sposób życia nie wydarzy się samoistnie. Musimy dokonać świadomych wyborów. Ale od czego mamy zacząć? Okazuje się, że wszyscy potrzebujemy pomocy w dokonywaniu dobrych wyborów, w podejmowaniu walk codziennych, w pokonywaniu lęku i zachowaniu pozytywnej postawy. Korzystając z tych rozwiązań, możemy nauczyć się przeżywać w ten sposób każdy kolejny dzień, ufając Bogu. Korach, pisząc swoje przesłanie w psalmie 42, w 42 i 6 wersecie, stawia pytanie. Czemu rozpaczasz, duszo moja? I czemu drżysz we mnie? I zaraz daje receptę na ten depresyjny stan swojej duszy. Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Bóg, Zbawiciel, nie może nas zawieść. Możemy być Go pewni. Nie musimy się niczego obawiać. Jego oczy cały czas kontrolują to, co się z nami dzieje, a opiekuńcze dłonie gotowe są zawsze do pomocy. W psalmie 55 i 23 wersecie czytamy: zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Słuchajcie, on nie dopuści, byśmy się zachwiali. Musimy tylko być przyodziani szatą sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Oto, co na ten temat pisze Ellen White. Pan troszczy się o wszelkie swoje stworzenie. Miłuje je wszystkie i nie czyni różnicy między nimi, z wyjątkiem tego, że najszczerszą litość ma dla tych, którzy są wezwani do ponoszenia największych brzemion. Dzieci Boże muszą przejść przez próby i trudności. Jednak powinny przyjąć swój los z ochotą, pamiętając, że wszystko, czego nie daje im świat, Bóg wynagrodzi im swymi najlepszymi darami. Gdy nieustannie się martwimy, grozi nam niebezpieczeństwo nałożenia sobie na kark ciężkiego jarzma. Nie zadręczajmy się, ponieważ wtedy jest ono cięższe i bardziej nieznośne. Czyńmy wszystko, co w naszej mocy i nie trapmy się, ale ufajmy Chrystusowi. Widzicie tutaj echo tych samych słów, które są w Piśmie Świętym? To mówi duch proroctwa. W zmiennych okolicznościach zmienia się także nasze życiowe doświadczenie, a zmiany te albo podnoszą nas w górę, albo spychają w dół. Jednak zmiana okoliczności nie ma takiej mocy, by zmienić Boże nastawienie do nas. On jest taki sam wczoraj, dziś i na zawsze i prosi nas, byśmy całkowicie ufali Jego miłości. Szatan szuka okazji, by wpędzić nas w takie okoliczności, które potęgują niewiarę, w nadziei, iż doprowadzi do tego, że zwątpimy w Boga. Nie wolno nam pielęgnować ani jednej myśli nacechowanej niewiarą. Kiedy pojawia się pokusa, by patrzeć w ciemność, otwórzmy oko na duszy w stronę nieba, aby jasne promienie mogły świecić. Zbliżmy się do Boga. On obiecał, że jeżeli to uczynimy, wówczas On zbliży się do nas i wzniesie swój sztandar przeciwko naszemu wrogowi. Skuteczność Jego opiekuńczej mocy nie zmniejsza się. Niechaj nasza wiara wytrzyma próbę i nie zachwieje się, gdyż Chrystus jest doskonałym Zbawicielem. A teraz do serca każdego z nas. Możesz uważać swoje plany za doskonałe, ale Bóg może uznać, że konieczne jest, abyś przeżył rozczarowanie, aby twoje plany zostały dostosowane do Jego planu. Jego droga jest zawsze najlepsza. On widzi i zna wszystkie sprawy. My nie zawsze widzimy jak On je widzi. Oprzyj się na Słowie Bożym. Cokolwiek się stanie, trwaj w bezgranicznej ufności aż do końca. To wszystko jest z listów Ellen White. Jeżeli straciłeś swojego ukochanego lub straciłeś swą ukochaną, jeżeli twoje dziecko zbłądziło, jeżeli zmagasz się z dylematem rozwodu, jeżeli chorujesz na jakąś śmiertelną chorobę, jeżeli straciłeś swoją firmę lub zmagasz się z bezrobociem, jeżeli zostałeś źle potraktowany albo źle zrozumiany, jeżeli zostałeś odtrącony przez przyjaciół lub rodzinę, jeżeli jesteś unikany przez członków Kościoła, albo jeżeli po prostu nie rozumiesz, co się dzieje w twoim życiu i nie możesz tego rozwikłać, to musisz nauczyć się ufać Bogu i przejść to razem z Nim. Może masz jakieś plany, pragniesz je zrealizować, a wszystko idzie jak po grudzie. Zaufaj Panu i zdaj się na Jego rozwiązania. Może chce Cię powstrzymać przed czymś lub może ma coś lepszego dla Ciebie. Jeżeli jest coś w Twoim życiu, czego po prostu nie jesteś w stanie przejść, Bóg chce, abyś wiedział, że On ma nad tym kontrolę. Jest On w stanie przeprowadzić Cię przez każdą sytuację. On potrzebuje, abyś Mu zaufał, niezależnie od wszystkiego. Z pewnością nie zawsze jest to łatwe. Jeżeli jesteś podobny do mnie, to odkryjesz, że najbardziej wzrastasz podczas doświadczenia trudnego czasu i niesprawiedliwych okoliczności. Rzadko ktokolwiek z nas dojrzewa w naszym duchowym życiu podczas słońca, nosząc srebrne kapcie. Ze względu na to, kim jest Bóg, może On używać naszych własnych błędów i upadków, dopuścić do ataków nas przez diabła, surowego potraktowania przez innych, czy też światowej niesprawiedliwości, aby doprowadzić nas do głębszego w Nim zaufania. Możemy nie lubić okoliczności, w jakich się obecnie znajdujemy, ale możemy ufać, że Bóg przeprowadzi nas przez to pomyślnie, tak samo jak zrobił to z Jobem, Abrahamem, Dawidem, Józefem, Danielem i innymi mężami o życiu, których czytamy w Biblii. Dlatego rozchmurzmy się. Mamy wspaniałego przyjaciela w naszym Bogu. Możemy być pewni Jego miłości. On nas nigdy nie opuści. Czasami musimy przeżyć jakieś próby i doświadczenia po to, by wzmocniła się nasza wiara, by wzrosło nasze zaufanie do miłosiernego Boga. On nigdy nie zawodzi. Kocha nas i chce naszego dobra. Dlatego z ufnością patrzmy w przyszłość. On trzyma wszystko w swoim ręku. Nic nie dzieje się takiego, o czym by nie wiedział. Jest cierpliwy, bo nie chce, by ktokolwiek stracił szansę na zbawienie. Swoje słońce zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, co świadczy o Jego bezstronności i bezgranicznej miłości do nas ludzi. Ufajmy Mu zatem i pamiętajmy, że On jest mistrzem w rozwiązywaniu wszelkich problemów. Zatem, jak mówi Pismo, powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się Twoje zamysły. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Amen.